W różnych okolicznościach się widzieliśmy i w podróży, i po podróży, ale w takich okolicznościach się jeszcze nie widzieliśmy. Dzień dobry, witam serdecznie, panie Wojciechu.
Szczęść Boże, ale jak to nie widzieliśmy się? Pan na meczu jest jakimś, czy gdzie pan jest?
No, ja jestem na turnieju, który transmitujemy w telewizji Republika i akurat teraz nie mogę obserwować, bo on jest za mną, a przede mną jest Wojciech Cejrowski. Pan w podróży, zdaje się, tam między samolotami jakoś, tak, nie?
Proszę pana, przed chwileczką przyleciałem do Polski, dokładnie przed chwilą. Jeszcze nawet skarpetek nie zmieniłem, żeby się z panem połączyć.
No to witamy bardzo serdecznie. No, fantastyczna historia. To znaczy, że będzie pana można również spotkać na pańskich występach, jak znam życie.
Mam tak serię występów. Nie, no mam serię występów dzień po dniu z przerwą na majówkę.
Proszę bardzo. No to wszystkich, którzy chcą bezpośrednio spotkać Wojciecha Cejrowskiego, to zapraszamy na te spotkania. No to w czasie, jak pan leciał tymi liniami różnymi, co tu przylatują ze świata do Polski, to nasz polski premier wypowiedział się na Cyprze o tym, że w zasadzie to on uważa, że on taki nie jest wcale pewien, czy Ameryka jest lojalnym sojusznikiem w ogóle Unii Europejskiej. Unia Europejska żadnych sojuszy nie powinna zawierać i nie zawiera, ale mimo wszystko Donald Tusk takie rzeczy mówi. Mówiąc takie rzeczy, no robi to, co robił zawsze. Czyli jak najwięcej, żeby drogi Stanów Zjednoczonych i Polski się rozeszły. Co pan na to?
No ja bym chciał, żeby uzasadnił, jakieś przykłady podał ze dwa, co on rozumie jako nielojalność Stanów Zjednoczonych wobec Europy. Bo w tej chwili jest konflikt wewnątrz NATO pomiędzy Ameryką a krajami europejskimi, też nie wszystkimi, czyli pomiędzy największym członkiem i założycielem NATO a całą resztą jest napięcie, bo ten największy zaangażował się w konflikt, którego reszta nie chce w żaden sposób dotykać, pomimo że ten konflikt dotyczy ich, no bo ropa i gaz. No ale nie chcą tego dotykać, uważają, że wojna w Iranie jest niesprawiedliwa. No i Trump to odbiera jako brak lojalności, bo jak wyście potrzebowali naszej pomocy, to myśmy wam zawsze pomagali, niezależnie od tego, czy nam się podobało, czy nie. Bo na tym NATO polega, że sobie pomagamy. A Europa definiuje NATO w tej chwili trochę inaczej. Mówi, nie, wyłącznie w celach obronnych się spotykamy, a jak to nie są cele obronne, to się nie spotykamy. No i teraz, co Tusk nazywa nielojalnością Stanów Zjednoczonych? Bo na razie jest tak, że Stany Zjednoczone coś robią, domagają się, żeby NATO się przyłączyło, NATO się nie przyłącza. No to Stany Zjednoczone nie są nielojalne, tylko robią swoją wojnę w Iranie z Izraelem do spółki, a NATO się nie chce przyłączyć. Tu kategoria nielojalności nie wchodzi w grę.
Ale ja się w ogóle zastanawiam, co oni mają w swoich głowach, że w ogóle kategoria, jaką jest Europa, jest tutaj przedstawiana jako jakiś podmiot, względem którego Stany Zjednoczone, które jako żywo Europą nie są, miały być lojalne bądź nie, bo Stany Zjednoczone w momencie, kiedy powstawał Pakt Północnoatlantycki, kiedy powstawała pierwotna idea Unii Europejskiej, mówiły jasno, na jakich zasadach to ma powstać. I zasady były trzy. Po pierwsze, Ruskich trzymamy na zewnątrz, po drugie, Amerykanów trzymamy w środku i po trzecie, Niemców trzymamy nisko przy ziemi. Oni tam w innej kolejności, ale takie trzy warunki podali. I na tym został zbudowany porządek świata po tym, jak Sowieci z socjalnarodowcami niemieckimi dwa totalitarne reżimy rozpętały II wojnę światową, a generalnie uspokoiła ją i zakończyła swoją interwencją, między innymi właśnie Stany Zjednoczone, wkraczając do Europy, robiąc z tym porządek. No i dzisiaj, kiedy słyszymy, że Donald Tusk mówi o braku lojalności, to zastanawiam się, który z tych elementów nie jest spełniony, bo niezależnie od tego, czy komuś się podoba, czy nie podoba to, co dzieje się na Ukrainie, to Stany Zjednoczone dostarczają i wzmacniają tam europejskich sojuszników. No i z tych trzech rzeczy, które Stany Zjednoczone miały robić, w zasadzie tylko to się zmieniło, że Niemcy podnoszą głowę, bo z Rosjanami Stany Zjednoczone walczą, wzmacniając przeciwników Rosjan na Ukrainie. No a jeśli chodzi o obecność w Europie, to są i my jesteśmy tego beneficjentem w Polsce. O czym gada Donald Tusk? Bo ja mam wrażenie, że on po prostu próbuje sprowokować to, co się ostatecznie wydarzyło w ostatnich godzinach. Biały Dom wymienił Polskę, no może nie wymienił, ale w odpowiedzi na słowa polskiego premiera, no rzeczniczka Białego Domu skrytykowała sojuszników, tych, którzy kwestionują zaangażowanie Stanów Zjednoczonych. To jest dla nas piekielnie niebezpieczne.
Wie pan co? Moim zdaniem NATO się skończyło już jakiś czas temu na własną prośbę. Otóż kiedy skończyła się zimna wojna, taka aktywna, skończył się Związek Sowiecki, to NATO tak nie bardzo wiedziało, po co istnieje. No i się skończyło moim zdaniem wtedy. I teraz pan się odwołuje do trzech ważnych punktów, które były aktualne dawno, dawno temu. Nikt o nich nie pamięta, tylko pan w tej chwili. Gdzieś tam w papierach kwitną te zapisy, na przykład o trzymaniu Niemców nisko. Ale Niemcy w ramach Unii Europejskiej, a nie NATO, wyrosły w siłę, miały nigdy nie mieć żadnej broni ani sił zbrojnych, a mają. Więc już nikt nie pamięta tamtych starych układów. I teraz NATO nie wpadło na pomysł, kim ma być, jakie ma być po nowemu. Więc Donald Tusk definiuje po swojemu w tej chwili, ale cały czas nie powiedział, w jakim sensie Stany Zjednoczone są nielojalne. No więc ja takie rzucił coś takiego po prostu, żeby judzić. Oni powinni usiąść przy stole wszyscy i powiedzieć sobie, ale czy my jeszcze chcemy być w tym sojuszu? Do czego on nam jest dzisiaj potrzebny?
No nie, ale przepraszam,
sami nie wiedzą.
Pan mówi w zasadzie, panie Wojciechu, no pan mówi w tej chwili w zasadzie jak Donald Tusk, no że tu Europa ma sama decydować o tym, że to Europa ma pokazać, że ona sama się będzie broniła. No bez jaj, czym się ta Europa ma bronić?
Powiedziałem, że oni powinni usiąść przy stole i się dogadać, czego chcą.
No, ale Niemcy nic nie mogą powiedzieć albo nie powiedzieć, bo oni są de facto technicznie państwem okupowanym. Wojska amerykańskie są na terytorium Niemiec dlatego, że przegrały wojnę. No i oni oczywiście teraz są bardzo mili i podają sobie nawzajem jedzenie, ale generalnie są tam dlatego, że Niemcy wojnę przegrały i Niemcy ostatecznie w tych kwestiach niewiele mają do powiedzenia, choć próbują mieć do powiedzenia i mam wrażenie, że właśnie po to takiego Tuska wysyłają, jak tego ofermę z tego, z Kajka i Kokosza przed szereg.
Dzień dobry, Stalowa Wola. Przyjadę z występem komicznym 12 maja i będzie to występ pod tytułem Prawo dżungli. Kto nie był, koniecznie niech zobaczy. Bardzo lubię ten scenariusz. Chyba mój najlepszy. Chociaż nie najbardziej rączy. Bilety na kupbilecik.pl i bilety na PL. Ja zakwestionuję to, że Niemcy są pod okupacją. Formalnie może i są. Jakieś bazy amerykańskie są, ale Niemiec już jest w tej chwili tak silny w stosunku do okupantów, że w każdej chwili mógłby zakwestionować te siły okupacyjne jedną decyzją. Powiedzieć panowie Wynocha. I co Amerykanie by zrobili wtedy, gdyby Niemcy powiedzieli Amerykanom
to ja
panowie Wynocha?
Co?
No przecież nie
ja
zaatakują.
Nie, nie zaatakują. Powiedzą nie. I co
no
wtedy
i co
zrobią Niemcy?
Ja już panu mówię, co się dzieje.
Dalej to
a Niemcy
samo.
Mówią, dobra, nie, to nie. Robimy to, co z lokatorem niechcianym, czyli gasimy wam prąd i wodę.
Wstawiamy
na terenie
własne,
waszych baz.
Wstawiamy własne generatory prądu i robimy tak, jak robiliśmy zawsze w sytuacjach, kiedy chcieli nas skąd wyrzucić.
Dobra.
I używamy wszystkich swoich politycznych zasobów do tego, żeby wytłumaczyć wam jednak, że przegraliście wojnę i to z takiego powodu nasze bazy są w Niemczech. Ale zostawmy w ogóle Niemców, bo Niemcy to mnie i pana, mam wrażenie, tak trochę mniej obchodzą tak długo, jak się trzymają po swojej stronie granicy. Ale ja zastanawiam się, po co robi to Donald Tusk, bo jak obserwuję jego politykę przez wszystkie lata, to on ciągle i zawsze robił to samo, kiedy miał coś istotnego do powiedzenia. Prowokował do zerwania tych transatlantyckich relacji, bo NATO zostawmy na boku, NATO ma swoje problemy. Ale Polska ma pewną unikatową, dwustronną relację ze Stanami Zjednoczonymi bez oglądania się na NATO. Ja mam wrażenie, że to jest właśnie to, co chciałby polski premier Donald Tusk zniszczyć.
No proszę pana, on pracuje za granicą, w związku z tym realizuje jakieś zagraniczne cele.
Jak, to, polski premier za granicą pracuje?
Polski premier, tak. No przecież tam był w Unii, obsiskiwał się z von der Leyen i tak dalej. To jest urzędnik europejski, to jest Europejczyk, samo sobie tak mówi. Patriotyzm dla niego jest rzeczą drugorzędną. Tak, on jest ozdobą, no. Trochę za mocno wtedy powiedziałem, że jest kompletnie passé, czy jakiego tam sformułowania użył. Wycofał się z tego odrobinkę, ale ogólnie on jest Europejczykiem, pracuje za granicą, pracuje dla zagranicy, jego interesuje cała Europa, a nie Polska.
No to takie bym powiedział, taka konkluzja z tych smutniejszych, nie żeby mnie jakoś specjalnie
nie
zaskoczyła.
To jest po prostu konstatacja pewna. I wszyscy, którzy głosują na niego, ci ważniejsi, ci przedsiębiorcy różni, których ja znam, mają duże firmy w Polsce, oni też już są Europejczykami. Oni na swoich domach mają europejskie flagi. Ja mówię, ty, ale ty jesteś taki sam handlarz, jak ja jestem, tylko na większą skalę i wcześniej zacząłeś ode mnie. Czemu ty uważasz, że powinna być niebieska flaga? Oni wszyscy już robią teraz interesy również za granicą, powiązania mają z Unią Europejską, w związku z tym ich Polska przestała interesować. Polska jest dla nich kurczącym się rynkiem zbytu, więc wieszają sobie na swojej fabryce kiełbasy czy czego tam flagę europejską i na swoim domu i naprawdę tak czują, że oni chcą być w Europie, a Polska to ogólnie bałagan jest.
No niedobrze, bardzo mnie pan martwi, bo ja to bym jednak nie chciał, żeby również
Polscy... To jest napięcie takie... jak przed zaborami, kiedy te konfederacje różne optowały za tym, że Polska to jest bałagan, w związku z tym polski patriotyzm jest głupotą, bo nie chcemy bałaganu. Jeżeli się będziemy przy patriotycznych upierali orłach i biało-czerwonych flagach, a nie sprowadzimy sobie cara czy innego kajzera do zarządzania, to będzie nadal bałagan. Więc optujmy za opcją europejską, niech nas ktoś wcieli do siebie. To jest to samo myślenie, co przed zaborami.
No to ja się absolutnie z tym zgadzam, bo to trochę tak wygląda, jakby to rozmontowywanie różnych tam instytucji, aspektów funkcjonowania państwa polskiego właśnie do tego miałoby się sprowadzić, żeby ostatecznie już nie tylko ci tam pańscy znajomi, o których pan mówi, do takiego wniosku doszli, ale żeby na przykład również moi znajomi do tego wniosku doszli, że państwo polskie to do niczego nie jest potrzebne i znajomi naszych znajomych, i jak będzie ich wystarczająco dużo, to cały ten projekt pod biało-czerwoną flagą będzie można zwinąć i powiedzieć, a dajcie spokój, to wszystko nie ma sensu. A czy pan wie, że niedawno właśnie a propos tego unijnego projektu przybył do Polski prezydent Francji Emmanuel Macron i przybył do Polski i w Gdańsku się spotkał z premierem Donaldem Tuskiem, ale uznał, że nie ma takiej potrzeby, żeby się spotykał z polską głową państwa i z polskim prezydentem. Jak to się panu podoba?
Bardzo dobrze, bo to jest kompletnie nieliczący się człowiek, nic nie może,
no,
ktoś nim steruje.
Francji?
Niech mi pan poda jakiś powód, dla którego Nawrocki miałby mój czas tracić, bo ja płacę Nawrockiemu w podatkach, na spotkaniu
dzisiaj pan płaci
z Macronem.
No Tuskowi pan zapłacił za spotkanie.
No ale Tuskowi zapłacił, ograbił mnie i też nie wiem, po co się spotkał. Natomiast pan teraz żałuje, że Nawrocki się nie spotkał. Ja bym tam w dniu dzisiejszym, czy wczorajszym, czy kiedykolwiek, po co miałby się w tej sytuacji, co jest teraz, spotykać z Macronem? Co jest do załatwienia?
Ja panu powiem,
przypomnę
jak pan mnie pyta, to ja panu powiem.
Że kwestionowałem jeszcze w tej telewizji, co pan tam mnie zaprosił dawno temu w TVP. Kwestionowałem wyjazdy prezydenta Dudy do różnych krajów, pytając, w jakim celu pojechał. Czy to jest tylko wycieczka do jakiegoś tam Ugandy, czy do innego kraju, czy pojechał coś załatwić konkretnego. Jeżeli odpowiedź jest jasna, po co pojechał, wydaliśmy 50 tysięcy złotych na wyjazd, załatwił to i to, to w porządku, od tego jest prezydent. Ale jeżeli miałby się z Macronem spotkać tylko po to, żeby się spotkać, to szkoda czasu.
No a ja na przykład nie miał nic przeciwko temu, że skoro przyjeżdża Macron do Polski i on opowiada jakieś brednie o tym, że my będziemy pod, uwaga, francuskim parasolem nuklearnym. On takie rzeczy sugeruje i jego media. I że my mamy budować elektrownie atomowe francuskie w Polsce. to jak on mówi o tych nuklearnych historiach Francji, to ja bym chciał, żeby on się spotkał z głową państwa i żeby polski premier mojego państwa, państwa polskiego, i żeby ten polski premier nie utrudniał tego spotkania po to, żeby polski prezydent powiedział: panie szanowny Emmanuelu Macronie, czy tam Macronu, nie wiem jak to po francusku będzie. Jeśli chodzi o nasze bezpieczeństwo, to my będziemy nad swoim bezpieczeństwem starać się panować sami. To my sami będziemy decydować, w jakich sojuszach budujemy sobie te relacje. Doświadczenia dużo lepsze mamy ze Stanami Zjednoczonymi niż z Francją w tych kwestiach i uprzejmie prosimy, żebyście się tam zajęli tymi samolotami, co nam w 1939 roku mieliście dostarczyć, ale ostatecznie nie wyszło. Polski prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. On w sprawach militarnych ma ostateczny głos, bardzo ważny głos, i brak takiego spotkania, a jednoczesna rozmowa o sprawach militarnych jest złamaniem wszelkich zasad i narażeniem naszego, przepraszam, bezpieczeństwa.
No dobra, ale żyjemy w takiej sytuacji w Polsce, gdzie łamane są wszystkie zasady. I pan teraz nagle się oburzył i odkrył to? No przecież rozmawiamy o Żurkach i o innych gościach, którzy naruszają zasady, bo mają swoje legiony. A my naszych legionów nie mamy. Kto kontroluje służby przeróżne? Kto, na czyj rozkaz wojsko wykona? Na rozkaz Tuska wykona, na rozkaaz Nawrockiego nie wykona. No to w takim razie prezydent Nawrocki ma różne przepisy i prawa i to jest ładnie zapisane na karteczce, ale nie ma mocy realizacyjnej.
No to natomiast znowu pan mówi jak Donald Tusk, że wola polityczna jest ważniejsza niż prawo.
Bo pan mówił, co Nawrocki powinien, prezydent Nawrocki powinien powiedzieć prezydentowi Francji. A ja bym zupełnie inaczej tę rozmowę toczył. Moim zdaniem takie wykładanie kart, jakie pan zrobił, no to bo pan jest dziennikarz, przygotował się pan i pan wykłada te karty, wszystko co pan wie, pan nam rzucił na stół przed chwilą. A ja zapraszając Macrona, bym powiedział coś takiego. Proszę pana, niech pan mi opowie, na czym polega ta pańska propozycja z parasolem. I niech pan mi powie, dlaczego mnie to się opłaca pańskim zdaniem. I czekamy, co nam Macron powie. A wtedy Macron, panie Macron, w jaki sposób to się Polsce ma opłacać? Niech mi pan to jeszcze raz, niech mi pan wytłumaczy, bo pan na razie zrobił tylko. Reklama krótka. Ktoś chce poczytać? Dwie książki z czasów WC Kwadransa wznowiłem. Czytanie na ostro.
Pan Macron za pomocą tam swoich tych powiedział, że to będzie mniej więcej tak, że tę broń nuklearną to będą mieli Francuzi na swoich samolotach i tam na swoich, tam rozumiem, w swoich bazach i one będą latać, a my będziemy im mówić, gdzie oni mają strzelać. I oni jak to piszą, bo to dziennikarze piszą, oni jak to piszą, to oni nie pękają ze śmiechu, proszę sobie wyobrazić.
No, wyobrażam sobie, ale jest jeszcze jeden czynnik, wielka chmura, która nad nami wisi i teraz dzisiaj się nie pojawiła w naszej rozmowie, a ona tam wisi. Otóż...
To pan mówi jaka?
Prezydent Trump się wkopał, jest nielubiany również przez prawicę, przez własną partię jest nielubiany w Ameryce, ruch MAGA został zniszczony przez niego, wykonuje kolejne dziwne ruchy i w tej sytuacji prezydent Nawrocki ma osłabione swoje karty, grając z sojuszem z Ameryką. Bo ja się ogólnie z panem zgadzam, że dobrze, żeby Polska miała sojusz z Ameryką, niezależnie kto jest prezydentem. Czy Biden, czy Obama, czy Hillary Clinton, czy ktokolwiek z tyłu. Lepiej, żeby Polska miała sojusz z Ameryką, niż z Francją, która już nas parę razy wystawiła do wiatru. Ameryka też, ale Ameryka jest taka ogólnie duża. Więc dobrze jest z dużym mieć sojusz. No ale mówienie o tym sojuszu dzisiaj, a szczególnie Polakom, którzy są wnerwieni na Trumpa za wszystko, co robi po kolei od 2 miesięcy, no to jest zła prasa. Więc prezydent Nawrocki się teraz nie powinien wyrywać z rozmowami na temat sojuszu z Ameryką, bo przegra.
Ja nie mówię, że on się
przegra opinię publiczną.
ja nie mówię, że się ma wyrywać. Ja po prostu uważam, że polskie strategiczne interesy w perspektywie tych ostatnich 300 lat jednak wyglądają w bardzo jasny i klarowny sposób i nie zmieniło się nic geopolitycznie. Pan powiedział na początku tej rozmowy, że NATO przestało rozumieć, po co jest i po co istnieje. No może tam przez parę lat życia Borysa Jelcyna to nie wiedziało, ale potem przyleciał Władimir Putin do Monachium i im przypomniał. Ale to już zostawmy to na boku, choć tak trochę pan zabrzmiał znowu, nie wiem to już który raz, jak Donald Tusk w tej rozmowie, co mnie bardzo cieszy, bo no rozmowa tylko ciekawsza.
To ja zabrzmię teraz inaczej, proszę pana. Otóż prezydent Nawrocki mógłby się zająć takim mailem, który przyszedł do mnie i zyskałby razu punkty popularności i być może wtedy miałby jakieś swoje pułki, jakieś swoje legiony. Bo duża część populacji, w tym policjanci czy wojskowi, widzieliby, dobra, to jest fajny facet, to jest nasz prezydent. Przeczytam panu, co przyszło, pod naszą audycją było. Mój znajomy, ciężko chory, ubezpieczony Polak, musi brać lek na jordianicę, na serce, nieważne, jakiś na jod lek. W kwietniu lek podrożał o 100% i go już nie stać. I teraz klub programu. Szuka teraz seniora z Ukrainy, bo oni dostają ten lek od NFZ-u za darmo. Gdyby prezydent Nawrocki się wtrącał w takie sprawy, to rząd Tuska jest w głębokiej defensywie, przed społeczeństwem się nie obroni z czymś takim, a tłumaczenie, że to zaistniało w czasach PiSu, to jest tłumaczenie słabe, bo przyszliście się do władzy Donaldzie Tusku po to, żeby zmienić wszystko, co jest złe po PiSie.
No
więc
dobra,
mówienie mi teraz, że to jest po PiSie, to jest przeczenie samemu sobie. No stary, urzędujesz już tyle miesięcy i jeszcze nie zrealizowałeś tego, że czyszczenia po PiSie, tylko takie złogi leżą, twoja wina, Tusek. No więc gdyby prezydent Nawrocki się zainteresował czymś takim, to ma punkty u Polaków i może wtedy zbuduje jakąś koalicję za sobą.
No oni ci, co rządzą teraz, oni w każdej kwestii mówią dokładnie to samo, a to wina PiSu i to wy jesteście za to odpowiedzialni. No, ja rozumiem, że jak Wojciech Cejrowski krytykuje darmową służbę zdrowia, to ją krytykuje ogólnie, niezależnie od tego, dla kogo ona jest i czy ona faktycznie jest darmowa. To robi zresztą
pana,
Wojciech Cejrowski.
Darmową służbę zdrowia to krytykuje każdy, tylko... U większości Polaków, no również najbliższych moich krewnych, czyli moja mamusia, wszystkie moje ciotki, matka chrzestna i tak dalej. Ta krytyka, że strasznie długo czekam na lekarza, że coś takiego, że się finansuje leki nie temu, komu trzeba z NFZ-u. Ta krytyka nie prowadzi Polaków do wniosku, dobra, to powinniśmy to zmienić. Na przykład na jakiś rodzaj prywatnych ubezpieczeń, tak jak ubezpieczenia autokasko samochodowe. Że prywatnie sobie szukasz człowieka bez NFZ-u swojego. NFZ 1, 2, 3, 5, a nie, że jest jeden państwowy. Więc nie wychodzimy z krytyki do konkluzji jakiejś, dobra, to co z tym zrobić? Więc ja krytykuję tak jak cała reszta Polski. Tylko ja jeszcze podaję wnioski takie, skoro jest źle, to trzeba to rozwalić, zmienić, zbudować
inne. Panie Wojciechu, w tej kwestii między panem a Donaldem Tuskiem faktycznie jest różnica, bo pan otwarcie mówi od wielu lat, że służbę zdrowia należy sprywatyzować, a Donald Tusk robi wszystko, żeby sprywatyzować służbę zdrowia, mówiąc jednocześnie, że on jej prywatyzować nie będzie chciał i w tym sensie to faktycznie różnica. Ale jest jeszcze jedna kwestia, o którą pana chciałem spytać, która związana jest z tragedią, która się wydarzyła w Polsce. W Polsce w ostatnich godzinach pojawiła się dramatyczna, tragiczna wiadomość o tym, że kobieta na Podkarpaciu została zabita przez zwierzę, przez niedźwiedzia, który podchodził do ludzkich siedlisk. No i takie rzeczy zdarzają się na świecie, to oczywiście przykuwa uwagę mediów, ale w tym konkretnym wypadku od kilku miesięcy trwa jakaś kretyńska dyskusja pomiędzy Ministerstwem Ochrony Środowiska, Ministerstwem Rolnictwa, środowiskami ekologów versus przyjaciół rolników i ludźmi, którzy mówią, mamy tu trzy agresywne niedźwiedzie, które stanowią dla nas zagrożenie. Oni wydali kilkanaście milionów złotych, wie pan na co? Na to, żeby strzelać hukowymi kulami, żeby odstraszać te niedźwiedzie, a ludzie znający się na tym, między innymi myśliwi, pukali się w głowę. Mówili, no co wy, przecież w końcu ten niedźwiedź kogoś zabije. No i zabił. Jestem ciekaw, jak pan na to patrzy, bo tutaj mamy całą masę takich ludzi, którzy mówią, nie, do zwierzątek nie można strzelać, bo niedźwiedzie to są takie piękne, wspaniałe zwierzęta. Może są. Jestem ciekaw, co pan sądzi na ten temat.
Proszę pana, może i piękne, ale przy okazji śmierdzące strasznie. I wszystko ma swoje miejsce. Jeżeli pozwoliliśmy ludziom budować wioski w pobliżu lasów, to musimy zadbać za pomocą myśliwych i leśniczych, żeby z tego lasu nie wychodziło niebezpieczeństwo. U mnie na Kociewiu problemem są wilki. Wilk jest inteligentny i bezczelny i jego tam żadne hukowe nie odstraszą. Tam szmatki ludzie wieszają. Nic. Wilka można odstraszyć jedynie trupem innego wilka. Na prerii, w odcinkach z Teksasu, to nawet pokazywałem, zabija się kojoty i wiesza się truchło kojota, nie robi się czapeczki z ogonem, tylko wiesza się truchło na płocie, bo inne kojoty są inteligentne i kiedy widzą, że tutaj wisi trup, to nie podchodzą. No i ze zwierzętami trzeba stosować takie metody. Co zrobić z niedźwiedziem? Niedźwiedzi jest mało, no ktoś chce, żeby przetrwały, w porządku. No to się usypia dziada i się go wywozi 300 kilometrów do głębokiego lasu spod tego terenu, gdzie są w pobliżu są wioski. To są proste rozwiązania, nie żadne hukowe tam coś tego. A co ten niedźwiedź ma? Płaci czynsz, żeby w tym konkretnym lesie mieszkać? Nie płaci, więc można za habety dziada wziąć, wszystkich trzech, i wywieźć 300 kilometrów gdzieś w głębokie Bieszczady, niech tam sobie hasają, gdzie ludzi nie ma.
No i niestety w tym konkretnym wypadku skończyło się tragedią, ale to jest w ogóle szersza sprawa i to pokazuje no, całą masę szaleńców, wariatów i szkodników, głównie lewaków, którzy przekonani są, że zwierzęta są od ludzi ważniejsze. W Warszawie na przykład, jak pan teraz jest w Polsce, może pan zobaczy, jest taka kampania, że szczury są w porządku i że się dużo myją i generalnie są bardzo fajne.
A lektura dżumy, Kamina napisał dżumę, to jest od szczurów są przeróżne choroby. Teraz szczury chronimy. Dobra, było kastrowanie kotów, żeby było mniej kotów, teraz szczury chronimy, a zimą ja mojej mamie mówiłem, żeby nie chodziła przez park do kościoła, bo tam były tabliczki uwaga, dziki i proszę nie głaskać.
Nie, no i nie teraz właśnie będą kampanie.
Z dubeltówką, żeby rozwalić te dziki, które włażą do środka miasta koło piaskownicy dla dzieci. Były tabliczki, proszę się nie bawić z dzikami, tylko uciekać zygzakiem.
No właśnie, no to i teraz się pozmieniało.
I teraz będzie pan miał szczury w Warszawie. Proszę bardzo, niech pan ma.
Ja na szczęście na wsi, poza Warszawą, w pracy będę je tylko widział, bo pracę mam niedaleko metra. Panie Wojciechu, to jak długo te pańskie koncerty i występy będzie można oglądać? A zresztą na Cejrowski.com pewnie wszystko można
wszystko
znaleźć.
Wszystko w sieci pan znajdzie, jak ktoś potrzebuje. W kilku miejscach jeszcze bilet można wydrapnąć jakiś.
O, proszę bardzo. Wojciech Cejrowski, komik, przedsiębiorca, zamieszkały w Arizonie, a tutaj za nami rozgrywa się fascynujący mecz, w którym między tymi zespołami jest już 20 punktów różnicy. To chyba wiadomo, kto wygra. To co?
Proszę pana, ja nie widzę, kto gra, ale widzę, że przegrywają patałachy.
Nie. Przegrywają tacy na razie, co wczoraj wygrywali. Ale co się na koniec meczu okaże, to nigdy nie wiadomo. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.